Rozdział 11. Phileas Fogg kupuje słonia. Pociąg odjechał o zwykłej porze. Wiózł w swych wagonach dużą liczbę pasażerów, kilku oficerów, urzędników cywilnych, kupców opium i indygo, których interesy wzywały na wschodnie wybrzeże. W wagonie zajmowanym przez naszych znajomych znajdował się jeszcze trzeci pasażer. Był nim generał Cromarty, jeden z partnerów pana Foga na Mongolii, który zdążał do swych wojsk stacjonujących w Benares. Franciszek Cromarty był to wysoki blondyn w wieku 50 lat. Od najmłodszych lat mieszkał w Indiach i tylko od czasu do czasu odwiedzał swój rodzinny kraj. Generał był człowiekiem wykształconym, który chętnie udzieliłby wskazówek co do zwyczajów, historii organizacji kraju Hindusów i tym podobne, gdyby pan Fogg zechciał czegoś się o tym dowiedzieć. Lecz dżentelmen ten nie pytał o nic. W tej chwili obliczał liczbę godzin spędzonych w podróży i wyniki były takie, że zatarłby ręce z zadowoleniem, gdyby nie należał do ludzi unikających wszelkich zbytecznych ruchów. Pan Franciszek Cromarty, pomimo że widział go tylko z kartami w ręku, znał go już nieco. Zastanawiając się nad dziwną postacią pana Foga, zapytywał się w duchu, czy pod tą chłodną powłoką biło człowiecze serce. Czy jegomość ten mógł być wrażliwy na piękno natury i mieć jakiekolwiek dążenia. Pan Fogg był dla generała ciekawym okazem i ze wszystkich napotykanych oryginałów największym dziwakiem. Phileas Fogg nie ukrywał przed Franciszkiem Cromartym projektu podróży dookoła świata, ani też warunków, w jakich ją odbywa. Generał brygady widział w tym zakładzie ekscentryczność bez pożytecznego celu, którym się zawsze powinien kierować człowiek myślący i rozumny. W godzinę po wyjeździe z Bombaju pociąg przebył wyspę Salsa i podążał w stronę stałego lądu. W Kalyan, minąwszy leżącą po prawej stronie stację odnogę prowadzącą przez Kandala i Pune do południowo-wschodnich Indii, skierował się do najbliższego przystanku w Powell. Tu zapuścił się w bardzo strome gaty zachodnie, bazaltowe góry, których najwyższe wierzchołki pokryte są gęstymi drzewami. Od czasu do czasu pan Cromarty z panem Fogiem zamieniali kilka słów. W tej chwili generał na nowo wszczął rozmowę, urywaną co chwila.
Parę lat temu, panie Fogg, miało miejsce opóźnienie, które na pewno popsułoby pański projekt.
Dlaczego?
Dlatego, że pociąg zatrzymał się u stóp tych gór i trzeba je było przebywać na kucach lub na grzbiecie słonia do stacji Kandala, leżącej po przeciwnej stronie.
Opóźnienie nie może zmienić mojego planu, odparł pan Fogg, gdyż przewidziałem możliwość pewnych przeszkód.
Powinien pan jednak wiedzieć, panie Fogg, odparł generał, że czeka pana niemiła historia z powodu awantury tego chłopca. Rząd angielski surowo karze tego rodzaju przestępstwa, ciągnął dalej, bowiem bardzo zważa na to, żeby szanowano religijne obrzędy Hindusów, a gdyby pańskiego służącego zatrzymano.
Cóż wtedy? Gdyby go zatrzymano, zostałby skazany, odsiedziałby kary i powrócił najspokojniej do Europy.
Nie widzę przyczyny, z powodu której moja sprawa miałaby ucierpieć.
Rozmowa znowu się urwała. Podczas nocy pociąg przebył Gaty i miasto Nasik i nazajutrz, 21 października, zapuścił się w płaską krainę, terytorium Kandesz. Napotykano tu dobrze utrzymane wsie, pełne do ostatnich chat. Kopuły świątyń zastępowały dzwonnice kościołów europejskich. Mnóstwo małych strumyków upiększało tę urodzajną okolicę. Przebudziwszy się, obieży świat patrzył i nie mógł uwierzyć, że przebywał Indie. Jednak przekonywał się o tym niezbicie. Lokomotywa prowadzona ręką angielskiego maszynisty i ogrzewana angielskim węglem okopcała swym dymem plantacje kawy, drzewa muszkatołowe, gwoździkowe i krzaczki czerwonego pieprzu. Para kłębami wznosiła się nad różnymi punktami, między którymi ukazywały się malownicze chatki, klasztory i świątynie z ozdobami architektury hinduskiej. Następnie ukazywały się ogromne przestrzenie pełne tygrysów i węży, wreszcie lasy, w których stąpały słonie, spoglądające poważnie na mknący szybko pociąg. Tego właśnie poranka, za stacją Maligaum, podróżni przebywali tę okropną okolicę, tak często skrapianą krwią ofiar sekciarzy bogini Kali. W pobliżu wznosiło się miasto Eluru ze swymi prześlicznymi świątyniami.
Niedaleko znakomity Aurangabad, niegdyś stolica Aurangzeba, obecnie tylko główne miasto prowincji odłączonej od królestwa Nizam. W tej właśnie okolicy roztaczał swą władzę Feringhea, wódz Tugów, tak zwany król duszących. Mordercy, łącząc się w okropne stowarzyszenia, dusili na cześć bóstwa, śmierci ofiary w każdym wieku. Bywały czasy, że na każdym kawałku tej ziemi napotykało się trupy. Rząd angielski starał się położyć kres tym morderstwom, lecz ohydne stowarzyszenie istnieje i działa w dalszym ciągu. O 12:30 w południe pociąg zatrzymał się na stacji Burhampur. Tu obieży świat kupił sobie parę pantofli wyszywanych szklanymi paciorkami i założył je z uczuciem zadowolonej próżności. Po zjedzeniu śniadania podróżni pospieszyli na stację Asurgur, przebywszy małą rzeczkę Tapti, wpadającą do Zatoki Kambajskiej w pobliżu miasta Surat. Co wówczas myślał o bieży świat? Aż do przyjazdu do Bombaju był w głębi duszy przekonany, że podróż tutaj się skończy. Lecz teraz, od czasu, gdy unoszony z siłą pary przebywał Indie, w jego umyśle zaszła ogromna zmiana. Powrócił jego dawny temperament, nagle odżyły w nim fantastyczne dążenia jego młodości. Zaczął poważnie zapatrywać się na projekt swego pana. Uwierzył w istnienie zakładu i chęć odbycia podróży dookoła świata w tak krótkim czasie. Zaczęły go wówczas niepokoić myśli o możliwości spóźnienia się, o wypadkach mogących się wydarzyć w drodze. Zainteresował się bardzo sprawą zakładu i drżał na myśl, że mógł wszystko zniweczyć z powodu swej wczorajszej karygodnej ciekawości. Wciąż liczył dni spędzone w podróży. Przeklinał postój pociągu, zarzucał mu powolność, miał pretensje do pana Foga, że nie obiecał maszyniście nagrody. Poczciwy chłopak nie wiedział, że co było możliwe na statku, było niemożliwe na kolei, której prędkość jest ustalona. Pod wieczór zapuszczono się w góry Sutpura. Nazajutrz, 22 października, na pytanie Franciszka Cromartiego, która godzina, obierze świat spojrzawszy na swój zegarek, odpowiedział, że jest 3 rano. W rzeczywistości ten znakomity zegarek, nastawiony według południka Greenwich, spóźniał się o 4 godziny. Pan Cromarty zrobił mu tę samą uwagę, co i Fix, starając się wytłumaczyć, że powinien regulować zegarek na każdym południku. Wszystko daremnie. Uparty chłopak postanowił nie przesuwać wskazówki zegarka wskazującego czas londyński. Była to niewinna mania, która nikomu nie mogła szkodzić. O 8 rano, 15 mil od stacji Rotal, pociąg zatrzymał się na środku obszernego placu okolonego chatkami rzemieślników. Konduktor przeszedł koło wagonów, wołając: "Wysiadać!" Pan Fogg spojrzał na Franciszka Cromartiego, który nie mógł zrozumieć przyczyny zatrzymania się pociągu w środku lasu. Obierze świat, niemniej zdumiony, wyskoczył z wagonu i powrócił natychmiast, wołając: "Panie, nie ma już torów." "Co chcesz przez to powiedzieć?" spytał pan Cromarty. "Chcę powiedzieć, że pociąg dalej nie pojedzie." Generał brygady natychmiast wysiadł z wagonu. Pan Fogg poszedł za jego przykładem, nie spiesząc się wcale. Obaj zwrócili się do konduktora. "Gdzie jesteśmy?" spytał Franciszek Cromarty. "W wiosce Colby," odparł konduktor. "Czy tu stajemy?" "Bez wątpienia. Kolej żelazna nie jest jeszcze dokończona." "Jak to nie jest dokończona?" "Nie jest. Pozostało do położenia 50 mil dzielących to miejsce od Allahabadu, gdzie znów zaczynają się tory. Przecież gazety donosiły o otwarciu drogi żelaznej na całej przestrzeni." "Cóż, generale, gazety się pomyliły." "Ale sprzedajecie bilety z Bombaju do Kalkuty?" odparł Cromarty rozgniewany. "Bez wątpienia," odpowiedział konduktor. "Ale podróżni dobrze wiedzą, że z Kolbi do Allahabadu muszą się dostać w inny sposób." Pan Cromarty był wściekły. Obierze świat najchętniej udusiłby niewinnego konduktora. Nie śmiał nawet spojrzeć na swego pana. "Panie Franciszku," rzekł spokojnie pan Fogg, "jeśli pan chce, poszukamy sposobu dotarcia do Allahabadu." "Ależ, panie Fogg, przecież to spóźnienie może fatalnie wpłynąć na pańskie zamiary." "Nie, panie Franciszku, gdyż było to przewidziane." "Co, wiedział pan, że droga..." "Nie, ale wiedziałem, że wcześniej czy później natrafię na jakąś przeszkodę. Ostatecznie nic jeszcze nie straciłem. Mam 2 dni zapasu, które mogę poświęcić. Statek z Kalkuty do Hongkongu odpływa 25 w południe. Dziś mamy dopiero 22, więc zdążymy na czas. Większość podróżnych wiedziała o tej przerwie w linii kolei żelaznej i wychodząc z pociągu, zajęła miejsca w różnego rodzaju pojazdach, w czterokołowych wózkach, ciągnionych przez zebu rodzaj jednogarbnych bawołów, w podróżnych wozach przypominających ruchome pagody, na kuckach i tym podobnie. Panowie Fok i Cromarty po przeszukaniu całej wioski powrócili, nic nie znalazłszy. Pójdę pieszo, rzekł pan Fok. Obieży świat, usłyszawszy te słowa, skrzywił się, spojrzawszy przy tym markotnie na swe piękne, ale niewygodne w pieszej podróży pantofle. Wtem zaświtała mu w głowie szczęśliwa myśl i zwrócił się do swego pana. Panie, rzekł, zdaje mi się, że znalazłem środek transportu.
Jaki?
Słonia, który należy do Hindusa mieszkającego 100 kroków stąd.
Chodźmy obejrzeć tego słonia,
rzekł pan Fok. W 5 minut później Phileas Fogg, Franciszek Cromarty i obieży świat przybyli do chaty stojącej obok wysokiej budy. W chacie znajdował się Hindus, w budzie zaś słoń. Na ich prośby Hindus wprowadził pana Foga i jego towarzyszy do budy. Tam znaleźli na wpół oswojonego słonia, którego właściciel tresował do potrzeb wojennych. W tym celu zaczął zmieniać ciche i spokojne usposobienie zwierzęcia, stopniowo rozdrażniając słonia i doprowadzając go do paroksyzmów wściekłości, zwanych w języku Hindusów mutrz. Karmił go podczas 3 miesięcy cukrem i masłem. Na szczęście dla pana Foga wychowanie słonia, o którym mowa, dopiero niedawno się rozpoczęło i mutrz się jeszcze nie objawił. Kuni, bo tak się nazywało zwierzę, mógł jak wszystkie słonie przez długi czas iść szybkim krokiem i wobec braku innego wierzchowca pan Fog zdecydował się z niego skorzystać. Słonie w Indiach, gdzie stają się coraz rzadsze, są bardzo drogie. Szczególnie poszukiwane są samce, ponieważ tylko one nadają się do walk w cyrku. Z tego też powodu są one przedmiotem ogromnej pieczołowitości. Gdy pan Fogg zaproponował Hindusowi, żeby pożyczył mu słonia, ten kategorycznie odmówił. Pan Fogg nalegał i zaproponował sumę 10 funtów za godzinę, a gdy Hindus się nie zgodził, dawał 20, wreszcie 40. Właściciel słonia nadal się nie zgadzał. Obieży świat skakał z oburzenia przy każdym podniesieniu ceny, ale Hindus pozostał niewzruszony. Pan Fogg, nie przejmując się wcale, zaproponował Hindusowi kupno zwierzęcia za 1000 funtów. Hindus nie chciał sprzedać. Być może przeczuwał świetny interes. Pan Cromarty wziął pana Foga na stronę i radził dobrze się namyślić, zanim znowu podniesie cenę. Pan Fogg odrzekł swemu towarzyszowi, że nie zwykł nic czynić bez zastanowienia, że tu idzie o zakład 20 000 funtów szterlingów, że słoń ten jest mu niezbędny i że choćby mu przyszło 20 razy przepłacić wartość zwierzęcia, musi go mieć. Pan Fogg zaoferował Hindusowi 1200 funtów, następnie 1500, potem 1800, w końcu 2000 funtów. Gdy doszło do 2000 funtów, Hindus się zgodził.
Na moje pantofle! Wykrzyknął obieży świat. Drogo nic poń sprzedaje mięso słonia.
Po ubitym targu trzeba się było rozejrzeć za przewodnikiem. Znaleziono go niebawem. Młody pars o inteligentnym wyglądzie zaofiarował swoje usługi. Pan Fogg przyjął go, obiecując sowitą zapłatę. Przyprowadzono słonia i zajęto się jego wyekwipowaniem. Pars dobrze znał rzemiosło przewodnika. Okrył grzbiet słonia rodzajem dery i umocował po bokach 2 kosze, niezbyt jednak wygodne. Pan Fogg zapłacił Hindusowi banknotami wyjętymi ze znanej nam już torby podróżnej i zaproponował panu Cromartiemu, by zabrał się wraz z nim do stacji Allahabad. Generał przyjął propozycję. Jedna osoba więcej nie stanowiła różnicy dla tak olbrzymiego stworzenia. Kupiono zapasy żywności, pan Cromarty zajął miejsce w jednym koszu, pan Fogg w drugim, obieży świat dosiadł słonia okrakiem między generałem a swym panem. Pars usadowił się na szyi słonia i o godzinie 9:00 zwierzę, opuściwszy wioskę, weszło w gęsty las.